musterii żeśmy się poznały. Tak, to było jeszcze wtedy, kiedy Lidia mieszkała w Stanach. Ja byłam w Austerii z jakąś tam sprawą i nagle wchodzi królowa o srebrnych włosach i opowiada jakieś baśni. Ja długo nie mogłam się zorientować, w co Lidia nas wkręca.
Była piękna, kwiaty we włosach, papierosy, to wszyscy ciągnęli do niej. Wagary, miło było. Od zawsze artystyczna dusza, bujająca w obłokach. Sprowadzał na ziemię ojciec, który był nauczycielem w naszym liceum. Ona uciekała troszkę od tych takich rygorów i właśnie w drugą stronę.
Są zupełnie nowe obrazy, ja ich nigdy jeszcze nie widziałam. Świetne, naprawdę świetne. To jest trochę inna Lidia niż ta, którą znamy z Ameryki i ta, która teraz odzyskana Lidia, powiedziałabym. Świetne.
Lubię coś, co jest tajemnicą i każdy może sobie jakoś coś odnaleźć, jak gdyby w tej tajemnicy. Przed chwileczką zażartowałam do Wiktora, który jest na architekturze krajobrazu i kiedyś wykonywał obrazek i taką piękną czerwoną kulę na czarnym tle namalował i mówię, to twoja kula czerwona tutaj. A on mówi, jest za mało niebieska. Więc też tonacja jakaś taka niebieska, taka bajkowa może troszeczkę, taka delikatność Lidii, tajemniczość też.
Dzisiaj jest dzień Lidki Rozmys, to jest jej święto, jej wystawa, jej powinniśmy dziękować, jej powinniśmy gratulować.
To jest mojego mistrza Shōzō Sato, taka najważniejsza kaligrafia, jaka może być, to jest OM, czyli właściwie pustka, właściwie to jest to, co przy medytacji właśnie zawsze mówimy. Shōzō Sato jest wciąż żyjącym mistrzem, mieszka w Stanach. Mam ogromny zaszczyt, że jestem jego uczennicą. Właśnie parę dni temu skończył 90 lat. Alkoholu nie pije, a chcę jakoś ugościć. To jest marakuja, czyli wyjadamy sobie marakuję, trącając się jak kieliszeczkiem. To jest jedna z tych rzeczy, które przywiozłam ze sobą, bo tak zbierałam te moje skorupki japońskie, bo lubię na nie patrzeć, lubię być w ich towarzystwie. Akurat nie to, które wzięłaś do ręki, to nie jest japońskie, jest w stylu japońskim. To jest podarunek mojej siostry, która mieszka w Vancouver i gdzieś właśnie kupiła dwa talerzyki, pewnie z jakiegoś bardzo drogiego, rozbitego serwisu. To jest Ćmielów, taka pamiątka, powiedziałabym, rodzinna, bo prawdopodobnie mieszkaliśmy w Nowej Hucie. Było na przecenie, jako wybrakowane z Ćmielowa serwis i mamusia moja, lwowianka, z bardzo dobrym gustem wypatrzyła go i go kupiła w latach 50. I ja te filiżanki przewiozłam ze sobą, jak jechałam do Stanów, a teraz przywiozłam je z powrotem. Także Ćmielów wędruje już. Niestety zostało mi tylko 4, ale powolutku to złoto jakby coraz bardziej marnieje na spotkach, ale to marnienie przypomina o przemijaniu czasu.
Ona jest bardzo skupiona na tym swoim malarstwie teraz, a ja jestem szczęśliwa, bo ja widzę, jak fantastyczny krok w sztuce ma kolejny do przodu przez ten powrót. Ja to widzę tutaj. Aż jestem wzruszona, serdecznie zaskoczona, bo ja jeszcze tego jej olejnego malarstwa po powrocie nie widziałam. Ja mam w oczach inne malarstwo. To, że ona tutaj pokazuje kamienie, korzenie, ukorzenianie, to jest wszystko, co jest bezpośrednio związane z jej życiem. Bo ona wróciła do korzeni.
Tak. tatuś był oficerem przedwojennym i jak wrócił właśnie z Oflagu, to zamieszkali w 1946 roku, tak jak wszyscy na ziemi odzyskane i wylądowaliśmy w Kotlinie Kłodzkiej, w takiej miejscowości na Godzice koło Międzylesia. No, gdzie moja mama i tato zaczęli tam uczyć w Bystrzycy Kłodzkiej w liceum. Bardzo piękne wspomnienia, bo urodziłam się w pasiece pszczół, byłam pogryziona, ale zapach miodu do dziś towarzyszy mi. Pewnie troszkę mi to pomaga w pisaniu haiku, tej właśnie wrażliwości na przyrodę. W 1953 roku tatuś dostał pracę jako nauczyciel w Technikum Hutniczym w Nowej Hucie i wyemigrowaliśmy do Nowej Huty.
O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie melodia.
Mieszkając w Stanach, często spotykałam się z tak zwanymi krakusami z dziada, pradziada. To były różne kasty krakowian. Im bliżej rynku, tym bardziej wartościowa kasta. W momencie, kiedy na znak protestu w pierwszych słowach mówiłam, że jestem z Nowej Huty, rozbawiona całą sytuacją, to słyszałam często takie z Nowej Huty. Miałam wystawę i właśnie takie dwie paniusie z Krakowa siadły i ja słyszałam, że u was tam w Nowej Hucie to ludzie trzymali w łazienkach zwierzęta. Ja mówię, no tak, no nie będę tutaj cytowała, co do końca powiedziałam, ale mieliśmy łazienki, tak już. Zawsze czułam się związana z Nową Hutą, bo tam się wychowałam. No oczywiście studiowałam w Krakowie, no ale czwórką się jechało i było się w Krakowie. Chodziłam do szkoły w Hucie, uczyłam potem w Hucie, miałam przyjaciół w Nowej Hucie i wszystkie takie wspomnienia z dzieciństwa biednego, ale szczęśliwego jakiegoś takiego właśnie na tych osiedlach, gdzie wszyscy się znali, przyjaźnili, gdzie wszystkie dzieci były wszystkich. Wszyscy znali panią w sklepie. Wiadomo było, kiedy Zakopiański przywożono świeży chleb. Całe życie czułam się obywatelem świata. Ogromnie ciekawa różnych kultur. Nigdy w domu nie było takich rasistowskich podtekstów. A poza tym mój dziadziuś był Ukraińcem, więc mamusia była zmieszanej rodziny. To też w latach 50., 60. nie było bardzo popularne w Polsce, więc też jego nazwisko to było bardzo smutne, bo na cmentarzu mamusia zdecydowała, żeby na nagrobku dziadzia, który był przecudowną osobą, dziadziuś miał na nazwisko Bulba i na nagrobku było Bulwa specjalnie, żeby nikomu do głowy nie wpadło zbezczeszczenie czy zrobienie czegoś. Pierwszy raz jak w Nowym Jorku siedziałam w autobusie i zobaczyłam, że tak jak mu otwierała atlas antropologiczny, ludzie o różnych kolorach skóry, różnych kształtach oczu. Siedzieli obok siebie ramię w ramię i był rodzaj harmonii i szalenie mi się to podobało. A w Chicago to w ogóle taka no, kulturowa mieszanka ogromna. Także wiedziałam, że będę mogła się nauczyć tych różnych kultur. Pamiętam, że z cudownym profesorem Porębskim, u niego właśnie pisałam pracę, kiedy go poprosiłam, że zamierzam wyjechać do Stanów na stałe. On napisał taki list, w którym napisał, że właśnie, że zwraca się z prośbą, żeby udzielono mi, ponieważ będę pisała doktorat na temat, co nie było prawdą, na temat tych wielkich zbiorów sztuki w Ameryce. To było prawie jak cud, że dostałam wizę. Pamiętam, że profesor Porębski powiedział, pani Litko, niech pani jedzie, niech pani kontynuuję swoje marzenia. Bardziej się czułam malarką niż historykiem sztuki. Wprawdzie się nie przykładałam za bardzo, no ale coś tam liznęłam i coś zostało w człowieku, a na pewno też i takie uwrażliwienie, prawda, że to dodatkowa porcja wrażliwości. Ale nie nadawałabym się na człowieka, który by życie poświęcił na opisywanie nagrobka w katedrze. Rodzice nie byli bardzo ambitni w stosunku do mnie, bo mój tatuś społecznik, nauczyciel, też uczył muzyki, więc miał bardzo dużo zajęć i za bardzo się nie przejmował. Mamusia też za bardzo nie miała czasu, bo też pracowała w szkole. Wyjeżdżała do Stanów, bo miała tam braci dwóch, ponieważ było bardzo ciężko od strony właśnie finansowej, więc to też troszkę pomagało nam, bo no była, można powiedzieć, taki rodzaj biedy w domu. Ale było cudownie. Jestem ogromnie wdzięczna moim rodzicom, że nigdy w domu nie było takiej presji na to, żeby mieć, żeby się wzbogacać, że to jest ważne. Czyli takie no zero materializmu, które właściwie bardzo mi w życiu pomogło, ponieważ nie mam żadnego takiego bakcyla zazdrości o to, żeby zazdrościć komuś coś, bo dla mnie to nie jest ważne. Dostałam okres, poszłam do apteki, poprosiłam o watę albo ligninę i pani mi powiedziała, że nie ma. To ja przyjdę po południu i może już będziecie państwo mieć. Ona mówi nie, nie wiem kiedy, może za miesiąc, nie wiem kiedy będzie. I w tym momencie zaczęłam krzyczeć, bo sobie przypomniałam, że mama opowiadała, że w 39 kobiety darły prześcieradła, jak dostawały okres. I wtedy pomyślałam, jesteśmy w środku Europy. To, że kurczaka nie ma, nie jest takie najważniejsze, ale nie ma się tych podstawowych, wskazujących na rodzaj godności produktu. I szłam, pamiętam, że płakałam. W końcu gdzieś kupiłam jakieś takie waciki do zmywania makijażu. I wtedy podjęłam decyzję. Bez specjalnego pomysłu, bo już znałam trochę rzeczywistość amerykańską i wiedziałam, skazuje się na trudy ogromne ze względu na brak dobrego angielskiego, na to, że zawód historyka sztuki na emigrację to jest jeden z najśmieszniejszych zawodów, prawda? Wiedziałam, co mnie czeka, ale z całą świadomością to zrobiłam. Obroniłam pracę i pamiętam, że prawie, no nie wiem, jakieś 15 lat byłam członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Wyjęłam ten wkład i za to kupiłam bilet na samolot. Ten czas to też nie był łatwy czas. Pamiętam, jak w 81 roku ten stan wojenny, bo mieliśmy wszyscy tam poczucie szczurów, no, którzy uciekli z okrętu. I to strasznie. Ja pamiętam ten wieczór, kiedy dowiedzieliśmy się w takiej knajpie, nazywała się Maryla Polonez i wtedy z uroczym i bardzo mi bliskim przyjacielem Markiem Pacułą, żeśmy tam siedzieli właśnie i tam był Metz chyba i Framerowie i takie całe towarzystwo oczywiście. No niestety na emigracji się pije alkohol i tam piliśmy ten alkohol, prześmiewaliśmy się i dokuczali nawzajem. No i w pewnym momencie na ekranie zaczęli pokazywać zdjęcia, bo ta różnica czasu rano, że czołgi w Warszawie. Myśmy nie wiedzieli, co to znaczy. Wszyscy wyczeźwieli, jak pijany okręt, który wyczeźwiał.
Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Mój mąż to się znalazł w pierwszych godzinach stanu wojennego tam. Przypadkiem on tam został potem, dlatego że tak się stało. Tak, tak. Ona przeszła tam swoje jak każdy emigrant. To się tylko z tej perspektywy wydawało, że to cudownie, bo oni są w Ameryce. Pracowałam tam, poznałam te bardzo piękne, jasne strony, te bankiety w konsulatach i te basementy. I tych udręczonych ludzi, i tych, co byli piąty raz w Chicago, a nigdy nie byli w downtown. Stawiam ci w Art Institute, który ona tam też kończyła, tam też studiowała, stawiam ci lunch, jeśli pójdziesz, ja będę twoim przewodnikiem i zwiedzisz cały Art Institute. Ona mówi, słuchaj, każdemu stawiam, a przyjeżdżają ludzie i wcale nie chcą ze mną chodzić. A ja poszłam natychmiast i byłyśmy w ogóle ze trzy razy, bo to jest cudowne miejsce i takie zbiory sztuki, że daj Panie Boże zdrowie.
Lidia, czyli moja koleżanka licealna, kończyliśmy razem liceum 12, mówimy o latach 60. Spotkaliśmy się po latach, niedawno też i obchodziliśmy 50-lecie naszej matury. Niecały czas byłem w Polsce, też pracowałem w różnych częściach świata, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. No i tak mnie koleżanki odszukały. Co roku się spotykaliśmy. Zaproponowałem jej, że może wystawy by zrobiła tutaj, bo słysząc, że wystawy robi praktycznie wszędzie, prawda, po całym świecie, no to może by się jej zaczęło w Nowej Hucie, w kolebce. I tak od tego się zaczęło. To jest taka piękna rzeczywistość, bo żyjemy w czasach raczej trudnych. Te piękne nasze lata skończyły się. Tak człowiek ocenia, że tak raczej bez powrotu. No jak się ma taki swój świat, który Lidka sobie stworzyła, chcę powiedzieć, że jestem ambasadorem Republiki Kreciej Góry. Na ten czas byłem w Polsce.
Zaczęłam chodzić do szkoły Art Institute w Chicago na malarstwo i moją nauczycielką była Madeleine Stanley Jossen. Francuska, wyglądała z tyłu na 16 lat, a miała gdzieś koło 80. Malowaliśmy, było bardzo fajnie. Po semestrze ona nas do swojej pracowni zaprosiła i ja nagle zobaczyłam na ścianie obrazy jej właśnie sumienie, malowane tuszem, bardzo abstrakcyjne, piękne obrazy i zgłupiałam w ogóle. Mówię, słuchaj, a co to jest w ogóle? Ona mówi, że ona też maluje sumie. Pokazała nam warsztat, na czym to polega. Sumi to jest tusz. Tusz, który się otrzymuje ze spalonych drzew i tą sadzę się formuje, łącząc z klejem w takie batoniki, które się wysusza, uciera, łącząc z wodą na suzuri, na kamieniu i po pół godziny otrzymuje się tusz. Na papierze łasi maluje się kilkoma pociągnięciami pędzla. To jest ta sama technika, którą używa się w kaligrafii japońskiej. W tych szarościach widziałam wszystkie możliwe kolory. Jak zaczęłam to sumie malować, to przestałam malować obrazy olejne. Te sumie podpisuje się używając tej pieczątki czerwonej. Mój nauczyciel Chigu Jiang, który był Chińczykiem, świetny malarz, wysłał mnie do Chinatown i żebym zrobiła sobie tą pieczątkę i w piwniczce siedział stary Chińczyk taki z brodą, takie parę włosków w tej brodzie i miał ze 150 lat, popatrzył na mnie i mówi, jak się nazywasz? Ja mówię, Lidia Rozmus. Był bardzo niezadowolony, mówi, jak masz na imię, już taki zdesperowany. Ja mówię, Lidia. No był w dalszym ciągu już prawie wściekły, ale to był mądry Chińczyk. Mówi, jak byłaś mała, to jak na ciebie mówili. Ja mówię, Lidzia. I się tak ucieszył, Lidzia, Lidzia. Tak sobie zaczął mruczeć. Tymi krzaczkami napisał, czy ci się to podoba. Ja mówię, no bardzo mi się podoba, ale wiedziałam, że każde to imię coś znaczy. Nie chciałam być głupią gęsią do końca życia, prawda? Mówię, ale co to znaczy? On mówi, dobrze znaczy. Ja mówię, dla ciebie dobrze. Co to znaczy? Mądra o brzasku. Padał deszcz, bo ja pojechałam w momencie, kiedy kwitną wiśnie, czyli koniec marca. I byłam w Kamakurze, w cudownym miejscu, w świątyni Enkakudzi. I stałam tam, deszcz lał, przelewał się przez rynny, które też wydają inne dźwięki, bo inaczej są skonstruowane. I jak deszcz spada na liście bambusowe, które są szorstkie, też ma inny dźwięk, ma inny zapach, ma inne dźwięki, wszystko inne. A ja stałam tam na środku i czułam się jak na rynku w Krakowie, jakbym była w domu. Pytali mnie, dlaczego ja tak jestem zafascynowana tą Japonią, dlaczego maluję sumieję. Ja już wtedy zaczynałam pisać haiku, więc ja mówiłam, że jak byłam młoda, i to prawda, to w kinie Świt na małej sali chodziłam na filmy Kurosawy i często zostawałam na kilka seansów na ten sam film, bo byłam zafascynowana i widziałam je jako osobne kadry, czarno-białe zdjęcia. To oni powiedzieli, tam Kurosawa, Łajda. Zamyślę, jaka Łajda? Głupia Łajda, Wajda. Oni są zafascynowani Wajdą, ponieważ W wymawia się jako Ły, także Kurosawa, nie? I Łajda. Byli nastolatkami, kiedy oglądali filmy Popiół Diament, Lotną, Kanał. Opowiadali przez pół godziny o Popiele Diamencie, mówiąc z ogromnym wyczuciem i zrozumieniem, i że oni chcieli, bo wtedy była straszna sytuacja w Japonii, tam był głód, tam ludzie umierali z głodu, tam był przegrany naród, takim moralnym i fizycznie zniszczony potwornie kraj, że oni chcieli emigrować do Polski. No wiesz, padliby z deszczu pod rynnę. Żeby to zrozumieć do końca, na czym polega ta przyjaźń i wręcz no, większe nawet uczucie Japończyków do Polaków i fascynacja części Polaków Japonią, ja jestem najlepszym przykładem. Miałam wystawę w konsulacie japońskim w Chicago i jeden z konsuli przyszedł, żeby zobaczyć, co będzie wystawiane do mnie do domu. Ja nie wiedziałam, co przygotować. Ptasie mleczko smakuje, skupiłam w polskich delikatesach. Wszedł pan konsul i od progu, o, ptasie mleczko, bez akcentu. Ja myślałam, że zemdleję. Okazało się, że pan spędził 10 lat w Polsce i że zaprzyjaźniony tutaj z mangą. Czuł też i polskie sprawy. I jakby potwierdził moje domysły. Wiesz, bo to jest tak, Bushido, to jest ten kodeks honorowy samurajski i honor rycerski, powiedział to po polsku, że to jest bardzo podobne. Jadąc przez Hiroshimę do takiej miejscowości, gdzie urodził się mój najbardziej ulubiony poeta haiku Taneda Santoka. I wracając stamtąd, wyróżniałam się, głupio zrobiłam, bo jak chodzę na czarno ubrana, to miałam białą budrysówkę, także się wyróżniałam i wzrostem, i jasnością włosów, i tą białą budrysówką. Te pociągi stare są budowane dla osób niższych, także jak siedziałam, to już osoba naprzeciw mnie nie mieściła się z nogami. No takie klaustrofobiczne troszkę przeżycia. Ponieważ byłam taka biała, to czułam niezbyt dużą sympatię do mnie, ponieważ byłam jak Amerykanka po prostu. Wracałam. Naprzeciw mnie siadł pan, gdzieś w takiej koło 80-tki po 80-tce, staruszek. Popatrzył na mnie i poczułam coś jak taflę lodu między nami. Szarpnął ten pociąg, więc tam mu spadły rękawiczki, bo to była jesień. Podniosłam, podałam mu, on skinął głową i parasolka mu się tam osunęła, znowu mu podałam. No, czułam, że ta ściana lodu tak topnieje. Wyświetlił mi się cały film, co on pamięta i jak on teraz myśli o mnie. pewnym momencie już taką łamaną tą japońszczyzną zapytałam, ile jeszcze stacji do Hiroshimy. I on pokazał mi na palcach, że 3. Wyszliśmy z tego pociągu, ukłoniliśmy się sobie nawzajem. W tym stylu japońskim i coś dobrego się zdarzyło. I on może pierwszy raz doświadczył. Na peryferiach w Japonii rzadko się widzi nie Japończyków. Może on pierwszy raz doświadczył, że był tak blisko fizycznie z kimś, kogo nienawidził całe życie. Nawet dla takich rzeczy warto podróżować. Znalazłam z moim byłym mężem nad pięknym jeziorem, z górką. Illinois jest płaskie jak patelnia. Ucieszyłam się ogromnie, weszłam na ten balkon, nie mogłam oczu oderwać od piękności, bo było jezioro, górka, w ogóle park. I jak się tam przeprowadziłam, no to tak kombinowałam. Nazwałam to Krecią Górą. Mieszkańcy, w katalogu są zdjęcia mojego elektoratu, bo zwierzątka zgodziły się. Każdy może mieć pozwolenie na pracę Republiki Kreciej Góry. Pobytowo tak nie stały, ale nie można, zieloną kartę proszę uprzejmie, ale nie można mieć obywatelstwa, bo elektorat, czyli mrówki, kojoty, dzięciołki, gęsi kanadyjskie w ilościach przemysłowych, kaczki przepiękne, to powiedziały, że jeden homo sapiens to jest i tak po kokardę, także wystarczy. Bardzo dużo osób zaczęło dowiadywać się o Republice.
To jest sedno właśnie, by mieć swoją Krecią Górę. Tu, gdzie sobie znalazła mieszkanie, poczuła, że to jest jej następna Krecia Góra.
Meguro Oka Kiowa Koku to jest Republika Kreciej Góry po japońsku. Wydaje mi się, że idea jest zacna. W tych trudnych czasach, pandemia, potem wojna, ta świadomość, że ludzkość niczego się nie nauczyła od kamienia łupanego i to jest takie też przerażające, to żeby odrobinę znaleźć spokoju jakiegoś, taki rodzaj ukojenia, że wszystko jest dobrze. Tak jak Japończycy mówią, daijo budes, czyli wszystko jest dobrze.
Ja jestem dzisiaj szczęśliwa, bo ona wróciła. Jest moją sąsiadeczką teraz okno w okno na kapelance. Przyjeżdżała, tak sondowała sytuację, bardzo chciała wrócić mieszkać do Nowej Huty. Ja ją namawiałam do tego powrotu. I widziałam, jak ją bardzo ciągnie do tych korzeni. Jak usiadłyśmy kiedyś i jej pokazałam jej nowy widok na Kościół Mariacki, bo tam taki na sukiennicach, na innym poziomie kawiarnia. I jeszcze jakiś był festiwal teatralny wtedy. I jak ona stanęła tam i zaczęła płakać, to ja mówię, ty się zbieraj dziewczyno i wracaj.
Ja nie miałam żadnych obaw. Wiedziałam, jak tu jest. I że jestem w stanie sobie to wszystko zorganizować. Miałam tutaj poczucie bezpieczeństwa większe niż tam. Pandemia spowodowała, że mogłam się dokładnie spakować i ten majątek rozdać i obrazów trochę. Śmiałam się, barbarzyńce w ogrodzie przywiozłam w walizce w 80 roku i pana Kogito i wracałam i w walizce miałam pana Kogito i barbarzyńce w ogrodzie i bardzo mi tutaj dobrze. A tutaj jest też takie bardzo japońskie, to jest shakuhachi, from breath to breath, autumn wind. I to shakuhachi, od oddechu po oddech, jesienny wiatr, to jest ten flet taki japoński, taki z pięcioma dziurkami tylko i właściwie słyszy się każdy oddech jak... To jest z Republiki Kreciej Góry. Zresztą to zdjęcie było na wystawie. On Molehill, Milky Way, Only Way. Na Kreciej Górze Droga Mleczna, jedyna droga. Miało być księstwo. To byłoby piękne, wielkie księstwo Kreciej Góry, prawda? Ale sobie pomyślałam, tytułu nie mam. Znajomi powiedzieli, wszystko można kupić, ale nie chcę. Za bardzo honorowa osoba jestem. Zostaliśmy przy Republice. W jakimś sensie żalem znajomi amerykańscy mówią, no, ale opuściłaś Republikę. Ja mówię, jak to opuściłam? Nie opuściłam, zawsze o niej będę mówiła, zawsze będzie istniała, bo ona jest... nas, we mnie i to jest jakby najważniejsze.
Dopiero jak wysłuchałam tej opowieści do końca, to zrozumiałam, że ona nas wkręca w zupełnie niezwykłą grę towarzyską, która polega na tym, żeby budować w swojej przestrzeni najbardziej kameralnej swój własny świat, swoje własne państwo z wszystkimi atrybutami tego państwa, ale jest to dla niej i dla mnie jest to jakby sposób na przetrwanie.